12 minut po godzinie 13 rozpoczynamy przedostatnią godzinę aktywnej soboty. Tak, słuchałem opowieści o obozie jenieckim, o flagu 2C Woldenberg, czyli dzisiejszy dobiegnie. Jak sobie uzmysłowiłem, jak mało wiem tak naprawdę jeszcze o historii II wojny światowej i jak mało potrafię zrozumieć z tego, jak 1 września 1939 roku wciąż jest obecny tutaj w nas. W studiu gość.
Doktor Andrzej Osowski, kierownik Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, kieruje też projektem Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Dzień dobry. Panie doktorze, oczywiście będziemy rozmawiali o tym, czym Pan się zajmuje, ale chciałbym zacząć właśnie od tego mojego stwierdzenia, że 1 września 1939 roku, początek II wojny światowej tutaj w Polsce, on wciąż jest dla nas ważny. To już nie. Nam się wydaje, że tak, 79. rocznica to już tak daleko, że po co o tym mówimy, po co o tym wspominamy, ale to w nas siedzi.
Siedzi, oczywiście. To jest tak naprawdę początek nowego świata. Po 39 roku, po II wojnie światowej mamy zupełnie inny układ, mamy zupełnie tak naprawdę inny świat i pewnie wyglądałoby to zupełnie inaczej, gdyby nie było tego 39, nie było tej II wojny światowej. No i siedzi w nas niestety, jesteśmy społeczeństwem, które jest po prostu okaleczone poprzez ten rok 39 i całą II wojnę światową.
Bo my nie mówimy tylko o tym, że rzeczywiście nie byłoby nas w Szczecinie, nie jeździlibyśmy tramwajami tutaj po Wojska Polskiego.
Nas by nie było.
Ale nas by nie było tak naprawdę.
Pewnie tak.
No bo moja mama pochodzi z Wilna, mój ojciec z Garwolina. Spotkali się w Szczecinie. Podejrzewam, że gdyby nie to, co rozpoczęło się 1 września 1939 roku, szanse na to pewnie jakieś były.
Ale niewielkie.
No właśnie, ale niewielkie. Przekazują nam ci, którzy pamiętają, również takie swoje zachowania, prawda? Jesteśmy gdzieś cały czas gdzieś to mamy wgrywane w pamięć tą wojnę.
Tak, tak. Ta wojna odegrała straszną rolę i tak naprawdę dopiero naukowcy dzisiaj poznajemy, w jaki sposób okaleczyła społeczeństwa, wszystkie społeczeństwa, które były dotknięte II wojną światową. No i te spustoszenia są olbrzymie, nie tylko w tej tkance ludzkiej, jak to nazywamy, czyli ale też właśnie w tym, co te pokolenia, które przeżyły tą traumę wojenną, przekazały kolejnym pokoleniom, swoim dzieciom, wnukom, a teraz prawnukom i praprawnukom. Przypuszczam, że musi minąć jeszcze jedno, dwa pokolenia, żeby jakby ten stan rzeczy wyrównać i, powiem brzydko, zresetować. Ta wojna była szczególna i wyjątkowa, szczególnie krwawa, jeżeli chodzi o ludność cywilną, o eksterminację całych narodów, grup społecznych. To w zależności od tego, jaki totalitaryzm to sobie obierał,
tak jest,
różne ofiary. I spowodowała potworne spustoszenia, które no dzisiaj obserwujemy w takich specyficznych zachowaniach, których na przykład nie mają społeczeństwa, których bezpośrednio ta wojna nie dotknęła, na przykład te, które żyją po drugiej stronie oceanu.
A możemy powiedzieć, jakie to są na przykład zachowania?
Takie typowe zachowania, które ja na przykład obserwowałem u swoich dziadków, to było gromadzenie środków spożywczych, rzeczy, które mogą się przydać w każdym momencie. To takie typowe, to co możemy zaobserwować na pierwszy rzut oka, ale są też takie zachowania, które są znacznie głębsze, których na pierwszy rzut oka nie widzimy my jako wnuki, dzieci. To na przykład zachowanie dystansu w stosunku do swoich bliskich. Obawa przed nawiązaniem bliższego kontaktu z innymi ludźmi, bo tych ludzi możemy w każdym momencie stracić. Ci młodzi ludzie, którzy tą traumę wojenną przeżyli, wojenną, stracili swoich bliskich, rodzeństwo, dzieci, później bali się nawiązywać bardzo bliskie kontakty, na przykład nie przytulali swoich dzieci. I to dzisiaj oczywiście nie jest to domena, którą my się zajmujemy jako
oczywiście
genetycy sądowi, natomiast w rozmowach z ludźmi to się pojawia, z wnukami, z dziećmi, którzy opowiadają, że rodzice, którzy przeżyli obozy koncentracyjne, byli tacy bardzo chłodni, wycofani i to jest oczywiście naturalne zjawisko, są naturalne zjawiska.
Wy, żeby prowadzić swoją pracę w Polskiej Bazie Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów, spotykacie się między innymi z ludźmi, od których chociażby pobieracie materiał genetyczny.
Tak, spotykamy się, przede wszystkim musimy z nimi rozmawiać, bo proszę pamiętać, że osoba, która oddaje materiał, nie do końca musi wiedzieć, po co to robi. Musimy mieć absolutną pewność, że ona jest z kolei pewna, że jest krewnym tej osoby. Bo może się zdarzyć, była dzieckiem rodzeństwa na przykład przyrodnim, czy też adoptowanym i ona nie wie, tak nie zna mechanizmów, więc poprzez rozmowę z tymi ludźmi staramy się wytłumaczyć, od kogo my chcemy ten materiał dokładnie pobrać, że muszą to być krewni, spokrewnieni genetycznie, nie tylko rodzinnie. I rozmawiając z nimi, oni bardzo często opowiadają o tej traumie wojennej i to jest często przerażające tak naprawdę, że po tylu latach to w nich tak głęboko siedzi. A często są to dzieci tych ofiar, które nigdy tak naprawdę swoich rodziców nie poznały, bo miały wtedy kilka lat, kiedy ojciec wyszedł z domu i się po prostu rozpłynął. Mhm. Nie było wiadomo, co się stało. I te dzieci przez kilkadziesiąt lat żyją w cieniu tego nieobecnego ojca i przekazują te swoje uczucia swoim dzieciom i wnukom.
Jednym z haseł Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów jest: przywracamy godność poległym, odnajdujemy bohaterów. Za chwileczkę porozmawiamy o tym, jak to robicie. Rozpoczynamy kolejną część rozmowy z doktorem Andrzejem Osowskim, z kierownikiem Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, który kieruje również projektem Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów. Panie doktorze, pan użył takiego określenia, że 1 września 1939 roku to początek zupełnie nowego świata. Ja bym chciał teraz wrócić do pana profesji, do genetyki. Ja jestem laikiem, ale mam takie wrażenie, że ta druga wojna i te ruchy ludności, wojsk spowodowały totalne wymieszanie w genetyce, w genach.
Tak, oczywiście spowodowały wymieszanie, ale też wojna spowodowała potworne zubożenie, jeżeli chodzi o społeczeństwa. To możemy zobaczyć, to widzimy, to nawet nie, że możemy zobaczyć, tylko my to widzimy w badaniach, które prowadzimy na terenie Białegostoku, gdzie badamy prawie 400 osób zamordowanych głównie przez Niemców w czasie II wojny światowej. Są tam też ofiary zbrodni komunistycznych, ale głównie są to ofiary Niemców. I widzimy, do jakiego zubożenia genetycznego doszło. Mamy materiał porównawczy też pochodzący z Podlasia i mamy te osoby, które są tam pochowane na terenie Białegostoku, które też pochodziły z Podlasia. I jeżeli chodzi o genetykę, to doszło do dużego zubożenia genetycznego. My to tak nazywamy.
A właśnie,
zniknęły pewne grupy, tak, etniczne. No, zniknęli Żydzi, zniknęli Romowie, których wtedy tam było znacznie więcej niż jest dzisiaj. Więc z jednej strony doszło do wymieszania oczywiście puli genowej ale też doszło do stworzenia nowego porządku świata, czyli tak naprawdę zaczęły powstawać państwa narodowe, które oczywiście się zaczęły kształtować znacznie wcześniej. Natomiast wcześniej było to absolutnie normalne, że w takim państwie jak Polska jest to państwo wielonarodowe. To była siła tego państwa, tak? I to wielokrotnie było podkreślane, że siłą tego państwa jest jego wielonarodowość, złożoność.
A w tej chwili rzeczywiście po II wojnie światowej jesteśmy państwem narodowym, jednonarodowym praktycznie. No mamy mniejszości, ale to są naprawdę drobiazgi.
Tak, po II wojnie światowej tutaj jest rzeczywiście doszło do ogromnego zubożenia, nie tylko jeżeli chodzi o narodowość, ale też i o terytorium, tak, gdzie właściwie...
Ale nie możemy też powiedzieć, że te wszystkie mniejszości zostały na kresach wschodnich. Oczywiście, że nie. Ale tak chyba uprościć się możemy.
Oczywiście, że nie. Nie zostały, tylko zostały po prostu zanihilowane. Bardzo wielu ludzi po prostu zginęło. No, straciliśmy około 5-6 milionów obywateli.
No właśnie, tutaj mówimy o tych liczbach. Na stronie Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów jest też liczba 62 osoby. To są te, które udało wam się do tej pory zidentyfikować.
No, dzień dzisiejszy przeszło 90. Mhm. W ramach projektu zidentyfikowaliśmy już przeszło 90 ofiar. Są to głównie ofiary zbrodni komunistycznych, czyli już tego okresu powojennego. I to jest kolejna trauma, czyli czyli pierw...
Wojna jako taka, jako działania zbrojne, ewentualnie terror okupanta, a potem...
Okupanta jednego i drugiego.
Tak.
Tu musimy jasno mówić, że zarówno jeden okupant doprowadza do tego terroru, jak i drugi okupant.
A potem żyjemy niby w wolnym kraju i nagle się okazuje, że w tym wolnym kraju...
No, tracimy kolejnych obywateli. Hmm. Tracimy i to zarówno jeden okupant, jak i drugi nie tylko mordował ludność cywilną, ale mordował przede wszystkim, skupiał się na inteligencji. Jeden i drugi. Który był skuteczniejszy? No, przypuszczam, że jednak ten komunistyczny dokonał największych spustoszeń, bo ten okupant niemiecki miał za mało czasu, żeby dokonać aż takich spustoszeń, jak ten, który komunistyczny, który pojawił się później.
Bo ale na dużo, dużo dłużej.
Dużo dłużej. Dokonał tych spustoszeń przede wszystkim mentalnych, które też widzimy, tak, w tym starszym pokoleniu, które wychowało się i żyło w tym systemie komunistycznym. No nie ma co oszukiwać. Oni są trochę inaczej uformowani niż ludzie żyjący w zwykłym, normalnym, demokratycznym państwie. I tą traumę niejako będziemy obserwować przez kolejne kilkadziesiąt lat tak naprawdę. Musi bardzo wiele czasu minąć, żeby ci ludzie normalnie funkcjonowali i ich dzieci normalnie funkcjonowały. Bardzo ciekawy, dzisiaj widziałem na Twitterze taki filmik z Korei Północnej, gdzie południowo-koreański zespół występował. I warto byłoby to zobaczyć, jak reagują ci ludzie. Oni wszyscy działają jak roboty. Ani jedna osoba się nie uśmiecha. Jest kilkadziesiąt tysięcy osób na stadionie. Występuje popowy zespół południowo-koreański i nikt nawet się nie rusza. Wszyscy patrzą, są zapatrzeni jak roboty. Nie ma żadnej mimiki.
A najgorsze w tym wszystkim jest to, że my przez lata szliśmy tą drogą.
Tak, to jest ten sam system.
Dobrze, że z niej zboczyliśmy. Katarzyna ma pytanie o poszukiwanie i o reakcję tych, którzy odnajdują swoich bliskich. Zadamy je już za chwilę. Dziś idę walczyć, mamo. Kolejna piosenka, która pojawia się dziś na antenie Radia Szczecin w tym specyficznym dniu, 1 września.
Naszym gościem jest dr Andrzej Osowski, kierownik Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i kierownik projektu Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów. I teraz mam nadzieję, porozmawiamy właśnie o tym.
Oddaję ci pana doktora teraz już, proszę.
Bo mnie to rzeczywiście bardzo interesuje, jak wygląda przywracanie tożsamości ofiarom.
No jest to proces...
Od czego to się w ogóle zaczyna?
Proces bardzo skomplikowany. Zaczyna się to od takiego momentu bardzo technicznego, czyli odnalezienia szczątków. I w tym momencie odnajdujemy szczątki, pobieramy materiał i przygotowujemy go do badań porównawczych.
No tak, ale pobieracie materiał, czyli co konkretnie?
Pobieramy fragmenty kości. Mhm. Czyli pobieramy po prostu...
Z tych szczątków, tak?
Tak? Mhm. Z tych szczątków staramy się później wyizolować DNA.
Czy to się w ogóle udaje po tylu latach?
No nie zawsze się udaje oczywiście. Jest to proces bardzo, bardzo skomplikowany, żmudny i czasochłonny. To, co my nazywamy DNA, to tak naprawdę jest to, co zostało po rozkładzie ciała i po rozkładzie komórek, czyli niewielkie fragmenty DNA, które mają około kilkuset par zasad, czyli kilkuset tych elementów składowych, jakby kilkuset liter, tak to można powiedzieć.
I teraz załóżmy, że udaje wam się wyizolować DNA, ale samo DNA nie powie wam, kim był ten człowiek.
Nie. Samo DNA jeszcze parę lat temu w ogóle nam by nic nie mówiło poza płcią, ale dzisiaj już mamy technologię, która pozwala nam przewidzieć prawdopodobny kolor oczu, kolor włosów, czy już te cechy fenotypowe. To jest rewolucja w genetyce sądowej. Już dzisiaj tą technologią dysponujemy i takie badania prowadzimy, ale tak naprawdę to nas nie doprowadza do identyfikacji.
Panie doktorze, czyli to oznacza, że tak, macie kawałek kartki, gdzie jest 2000 znaków i musicie przeczytać całą książkę, tak? I ułożyć i dopisać tą książkę dalej.
To nawet powiem lepiej. To jest jakbyśmy wzięli 1,5-metrowej wysokości książkę telefoniczną, zapisaną czcionką dziewiątką, maczkiem, gdzie mamy 3 miliardy liter, zmielili ją w niszczarce, wyciągnęli pasek, na którym jest 300 liter i na podstawie tych 300 liter spróbowali powiedzieć, kto to jest, co to za książka.
Dobrze, jesteśmy w tym etapie, kiedy macie szczątki, udało wam się wyizolować to DNA, czy nie wiem, jakiegoś pewnie innego określenia.
Ale możemy używać tego porównania. Tak. Mamy ten kawałek wyciągnięty z niszczarki.
Wyciągnięty z niszczarki. I teraz tak, no bo jak dalej szukać? No przecież ludzi na świecie są miliardy, więc, tak. Więc tutaj myślę, że mniej genetyki, a zaczyna się rola historyczna, tak? Gdzie znaleźliśmy te zwłoki? Jak to wygląda dalej?
Oczywiście,
jak szukać?
No, musi być background historyczny, czyli gdzie znaleźliśmy zwłoki, kto to mógł być. I no, tak to wyglądało zawsze, ale my w naszym projekcie pokazaliśmy, że możemy odwrócić to. I nie musimy wiedzieć nic o ofiarach, tylko możemy zgromadzić materiał od krewnych ofiar, czyli od ludzi, którzy stracili swoich bliskich i stworzyć ich profile genetyczne w tych systemach, którymi badamy szkielety i zacząć porównywać te dwie duże bazy, czyli
baza tych
osób, tych ekshumowanych z krewnymi. I pierwszy taki przypadek, gdzie bez absolutnie żadnych danych historycznych, żadnych podejrzeń, że ta osoba może znajdować się w tym miejscu, było takie trafienie w Białymstoku. Była to pierwsza osoba zidentyfikowana, był to pan Wądołowski. To niebywała sprawa.
Jak dla was to jest, jak to się w ogóle dzieje? To jest tak, że nie wiem, siedzicie przy komputerach w laboratoriach i nagle mówicie, bingo jest?
Tak, to są programy do przeszukiwania baz genotypów, bardzo takie rozbudowane narzędzia bioinformatyczne i tak, oczywiście pojawia się, że jest trafienie, natomiast takich ślepych trafień, czyli wstępnych typowań jest bardzo dużo, więc to nie jest tak, że od razu wiemy, że to jest ta osoba. Musimy wykonać badania, rozwinąć ten panel badawczy, przeprowadzić kolejne symulacje i wtedy zyskujemy pewność.
Czy to jest tak, że do was zwracają się rodziny tych, którzy gdzieś zginęli, czy w czasie wojny, czy po wojnie i mówią, szukam swojego ojca, pomóżcie mi?
Tak jest, tak, oczywiście. To jest, znaczy materiał nam trafia dwutorowo, bo w tej chwili projekt jest bardzo dużym projektem i trafia między innymi od prokuratorów IPN-u, którzy przysyłają do nas materiał pobrany przez nich samych od rodzin i ze szczątków, ale też aktywnie rodziny do nas też przyjeżdżają, trafiają, czy też dzwonią i oddają swój materiał genetyczny i dzięki temu możemy takich ludzi jak na przykład pan Wądołowski identyfikować, których by w życiu nikt nigdy nie zidentyfikował, bo by do głowy nikomu nie przyszło, że może być pochowany w Białymstoku.
Ja mam do pana doktora jeszcze jedno pytanie, ale potrzebuję chwili, żeby nabrać odwagi, by je zadać. Z doktorem Andrzejem Osowskim, kierownikiem Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także kierownikiem projektu Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów. Wciąż rozmawiamy, mimo wszystko, o tym, co uczyniła nam II wojna światowa, która rozpoczęła się 1 września. Panie doktorze, to moje pytanie, które chcę panu zadać, a którego trochę się boję, to jest takie, że gdybyśmy cię mieli, wy, materiał genetyczny od wszystkich Polaków, czyli od nas wszystkich, którzy tutaj mieszkają w tym kraju, byłoby wam łatwiej, czy może trudniej?
Z jednej strony łatwiej, ale z drugiej strony to jest znacznie trudniej, bo byłaby to grupa, była też potężna grupa osób, która nie straciła swoich bliskich i których szczątków bliskich byśmy nie znaleźli. To byłby tak zwany szum informacyjny, który by spowodował bardzo duże utrudnienia, więc...
I jeszcze zdecydowanie wydłużył proces pewnie tego wszystkiego.
Potwornie wydłużył proces dysponowanie prawie 40 milionami genotypów i praca nad tak gigantyczną bazą danych wymagałaby olbrzymich środków, wiedzy i znacznie większego zespołu niż ten, który my dysponujemy. Natomiast takie bazy powstają. My jako genetycy sądowi, nas jest ogólnie bardzo mało na świecie, to jest około 2000 osób. W większości się znamy i bardzo często dyskutujemy na ten temat na zjazdach międzynarodowych. I ten temat narodowych baz genotypów bardzo często się pojawia. I w latach 90. były takie pomysły, aby tworzyć je w Europie. Pierwsze bazy tak zwane kryminalistyczne powstały, gdzie trafiały osoby podejrzane o przestępstwa, profile przestępców i profile z miejsc zdarzenia i te bazy bardzo są skuteczne. To są bazy, które powodują w Stanach Zjednoczonych wykrywanie kilku tysięcy przestępstw rocznie, tylko porównując te genotypy. Ale narodowa baza, taki projekt powstał w tej chwili w Arabii Saudyjskiej. Natomiast my jako naukowcy patrzymy na niego z bardzo dużym zaniepokojeniem, bo jest oczywiście olbrzymi plus.
Z zaniepokojeniem czy z przerażeniem?
A nawet z przerażeniem. Jest oczywiście olbrzymi plus. Mamy materiał biologiczny, dysponujemy profilami genetycznymi, które możemy tworzyć na bieżąco z tego materiału biologicznego, który jest zdeponowany i jakby kontrolować wszystkich obywateli. Bardzo szybko odnajdować przestępców, identyfikować ofiary. Natomiast my się obawiamy, że takie narzędzie może służyć systemowi totalitarnemu. To jest genialne narzędzie do niszczenia, może posłużyć do niszczenia przeciwników politycznych, do tworzenia...
To w jaki sposób materiał genetyczny mógłby ktoś wykorzystać na przykład przeciwko mnie, gdyby miał mój materiał genetyczny?
Na przykład nanieść go na miejscu przestępstwa. Bardzo prosta sprawa. I w tym momencie skompromitować. Nawet jeżeli by się później udało wyjaśnić, że pani nie była, to już by pani wyborów prezydenckich nie wygrała.
No tak, rzeczywiście się z tym zgodzę. Ogromne...
A to jest tak zwany timing, tak? Czyli czas, kiedy użyty może zostać taki dowód. Więc oczywiście my dyskutujemy, wiemy, jak powinna wyglądać taka baza, która byłaby bezpieczna. Powinna być osobna instytucja, która zajmuje się przechowaniem danych osobowych, a osobna, która zajmuje się przechowaniem materiału porównawczego, i ani jedna, ani druga instytucja tak naprawdę nie ma klucza do tego materiału, tak? Natomiast może to być bardzo, bardzo też niebezpieczne narzędzie. Z jednej strony bardzo pożyteczne, bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o kryminalistykę, ale z drugiej strony może być użyte w złym celu.
Genetycy sądowi pytali Arabii Saudyjskiej, po co im to?
No, my nie pytamy Arabii Saudyjskiej, rozmawiamy z kolegami. Tak, no, cel jest oczywiście jak najbardziej zbożny. Tutaj chodzi przede wszystkim o identyfikację ofiar terroru. I po to ta baza powstała, głównie po atakach terrorystycznych. Więc jak najbardziej jest to cel zbożny. Natomiast jesteśmy też mocno takimi projektami zainteresowani.
Tutaj jeszcze bym chciała wrócić na chwilkę do naszej bazy, żeby pan krótko powiedział, jak reagują rodziny, kiedy dowiadują się, że odnaleźliście, że zidentyfikowaliście ich bliską osobę, którą uznawali za zaginioną.
Bardzo różnie. To bywa zaskakujące, ale bardzo różnie reagują. Najczęściej jest to, no jest to oczywiście olbrzymia ulga, ale mi zawsze zapadają w pamięć rodziny tych osób, których z Podlasia, bo oni nie wiedzieli nic o swoich bliskich, co się z nimi stało. Bo na przykład rodziny z Łączki wiedziały, że zostali zamordowani i trochę inaczej przeżywają tą chwilę, kiedy się dowiadują, że udało się zidentyfikować bliskiego. Natomiast te rodziny z Podlasia, dla których po prostu wyszli z domu i zniknęli, nie wiadomo było, co się stało, reagują dużo bardziej emocjonalnie.
Doktor Andrzej Osowski był naszym gościem. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.